Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku. Cześć! Witajcie serdecznie na kanale Jan Dziekoński o nieruchomościach i FLTR. Zapraszam Ciebie do obejrzenia, odsłuchania bardzo ciekawego odcinka, w którym uchylam rąbek tego, o czym mówiłem moim subskrybentom parę miesięcy temu w zakresie tego, jak analizować ceny nieruchomości. Nie będzie to szkolenie z zostania rzeczoznawcą majątkowym, natomiast dzielimy się w nim przede wszystkim i metodami, i narzędziami, i źródłami danych, z których po prostu korzysta się na co dzień przy pracy na rynku nieruchomości. Rozwijałam w tym nagraniu kilka mitów, czy powiedzmy nieporozumień związanych z, w ogóle z czytaniem, nazwijmy to tak, cen nieruchomości, jakichś statystyk, błędy, które popełnia często prasa, czasami nawet i analitycy, ale przede wszystkim różni Twitterowi, YouTubeowi komentatorzy, którzy po prostu nie do końca pewnie rozumieją pewne rzeczy. W tym nagraniu to wyjaśniam. Ono w ogóle było na podstawie dwóch dużych artykułów, analiz, które przygotowałem dla moich klientów. Ale co tam będę opowiadał? Wchodzimy w prezentację, zobaczmy szczegóły. Ceny nieruchomości, jak je analizować i jak wyciągać wnioski. Temat cen nieruchomości to jest chyba najczęściej powtarzane pytanie, wątek, zagadnienie, które się pojawia i w pytaniach od Was, i w pytaniach od dziennikarzy, którzy mówią, Panie Janku, a jakie tam prognozy? Jeżeli się wywołuje jakaś dyskusja, to ludzie są w miarę, można powiedzieć, zgodni co do tego, co się będzie działo w kredytach, jakie są zdolności kredytowe, czy się mieszkań będzie sprzedawało mniej, czy więcej, ale jeżeli chodzi o ceny mieszkań, no to jest dyskusja jak o to, która drużyna piłkarska jest lepsza, czy który piosenkarz po prostu wypuszcza lepsze kawałki. No to jest najbardziej kontrowersyjny temat. Branża nieruchomościowa, profesjonaliści branży nieruchomościowej no patrzą na to troszeczkę z takim dystansem, no z tego względu, że ceny nieruchomości, co to przede wszystkim, no, one się poddają takim samym prawom ekonomicznym jak ceny masła, samochodów czy statków kosmicznych. I nie ma tu jakichś większych niezgodności, jest zawód rzeczoznawcy majątkowego uregulowany przepisami prawnymi, licencjonowany z konkretnymi warunkami jakby zostania rzeczoznawcą, z konkretną ścieżką edukacyjną, czy to w ramach edukacji wyższej, czy edukacji jakby ponad magisterskiej, nazwijmy to. I jakby jest to temat dość opisany, natomiast w sferze takiej popularnej, między innymi też YouTube'owej, no to oczywiście jest strasznie dużo mitów wokół tego, o tych mitach nie będę opowiadał. To nagranie jest oparte w ogóle, tak jak mówiłem, na dwóch analizach, którą realizowaliśmy w sierpniu i we wrześniu dla moich klientów. W pierwszej z nich, i to właśnie ją dzisiaj w bardzo krótkiej części zobaczycie, opowiadałem o metodyce, o metodach, jakie się stosuje w analizowaniu cen i opowiem o tym, jakie są zastosowania przede wszystkim, bo ludzie mylą różne, że tak powiem, wrzucają do jednego kotła, do jednego worka te same dane, myśląc, że można z, nie wiem, ze średnich statystyk z NBP na przykład dokonywać wyceny nieruchomości i negocjować. No nie do końca, to nie jest tak dokładnie. Opowiem Wam, jakie są trzy główne zastosowania właśnie analiz cenowych. Wyjaśnię, jakie są też podejścia do szacowania wartości rynkowej. I tutaj wszystkich rzeczoznawców od razu proszę o, że tak powiem, cierpliwość albo wzięcie pod uwagę tego, że wyjaśniam tutaj po prostu, jak to jest realizowane, że tak powiem, z lotu ptaka. Nie jest to szkolenie dla rzeczoznawców, ja w ogóle nawet nie roszczę sobie prawa do tego, bo nie mam uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, natomiast jako statystyk te wszystkie metody oczywiście znam i rozumiem. Chciałem tutaj też tylko wyjaśnić tak naprawdę główne różnice, żeby wasi klienci też rozumieli, czym wy się dokładnie zajmujecie. Potem wyjaśnię typowe metryki do analizowania cen. W bardzo dużym skrócie, bo Tak mówiłem, jest to takie krótkie nagranko, nie chcę was tutaj też przesadnie zanudzać. Natomiast wyjaśnię, że jest troszeczkę różnic, różnych danych statystycznych, które możecie znaleźć w internecie i trzeba je umieć po prostu dobrze rozróżniać, interpretować, bo każda oznacza troszeczkę co innego. I wreszcie chciałem podsumować siedem różnych źródeł danych, które wykorzystuje się do analizy cen nieruchomości, nie tylko przez rzeczoznawców, także przez praktyków, czy to przez fliperów, czy deweloperów, czy osoby inwestujące na tym rynku, czy przez agentów na przykład nieruchomości. Dlaczego w ogóle o tym opowiadam? A opowiadam dlatego, że FLTR, moja firma doradcza, którą prowadzę, to czym my się zajmujemy, to tak naprawdę wspieranie rozwoju biznesu klientów z sektora nieruchomości. Czym my się zajmujemy? Co tydzień wypuszczamy newsletter o rynku nieruchomości albo o bieżących wydarzeniach, zmianach prawnych, wynikach rynkowych, ale też jakby dedykowane artykuły o trendach i strategiach. I tutaj na przykład właśnie to nagranie, które dzisiaj Wam opowiadam, ta prezentacja, którą Wam opowiadam, to jest jeden z przykładów właśnie takich bardziej dogłębnych artykułów, które też co 2 tygodnie wypuszczamy. Mamy też dashboardy i dane analityczne właśnie wspierające uczestników rynku. Prowadzimy webinary i świadczymy usługi doradcze, bo po prostu naszą misją jest wspieranie klientów sektora nieruchomości w budowaniu pozycji lidera. Sektora nieruchomości, to znaczy naszymi klientami nie są na przykład tylko deweloperzy albo tylko fliperzy, korzystają z naszych usług właśnie na przykład rzeczoznawcy, pośrednicy, architekci, firmy produkujące materiały budowlane, czy po prostu osoby, które się w jakiś sposób interesują tym rynkiem. Tak naprawdę każdemu jesteśmy w stanie pomóc poprzez dostarczanie najlepszych danych, analiz, wiedzy i rekomendacji biznesowych. No i właśnie w tym nagraniu dzielimy się wiedzą o tych cenach. I słuchajcie, jakie są główne zastosowania analiz cenowych? Tak jak mówiłem, są trzy i dużym uproszczeniem ja je dzielę, czy rozróżniam w ten sposób, że odróżniam, że tak powiem, te, które są szybkie, od tych, które są szczegółowe. Można powiedzieć, że na tej osi szczegółowości i szybkości to wszystko się, że tak powiem, rozgrywa. Pierwszym zastosowaniem, takim najbardziej, można powiedzieć, osiągalnym z większości analiz, jest budowa strategii, czyli wybór obszaru rynkowego, gdzie chcemy działać, czyli na przykład, czy to jest rynek pierwotny, czy to jest rynek wtórny, czy to jest rynek mieszkań konsumenckich, czy to jest rynek mieszkań inwestycyjnych, czy to jest, nie wiem, rynek domów, działek, małych czy dużych, w jakiej lokalizacji, to znaczy w jakim mieście, w jakim obszarze geograficznym, gdzie w ramach tego miasta, czy też pod kątem tego, w którym momencie inwestować, czy teraz, czy za rok, czy może to rok temu był najlepszy moment. I to są odpowiedzi, na które, to są pytania, na które można, oczywiście odpowiedzi sobie wymyślić po prostu z głowy, ale porządne strategie, o czym też w innych analizach naszym klientom tłumaczyliśmy i pokazywaliśmy, jak się takie strategie buduje, no jednak opiera się na jakichś danych i dane o cenach coś mogą w tym zakresie podpowiadać. Drugi, bardziej szczegółowy, bardziej wymagający dokładniejszych danych, poziom powiedzmy analityczny, to są decyzje inwestycyjne. To znaczy, kupujemy na przykład konkretne mieszkanie, kupujemy konkretną działkę, planujemy konkretną inwestycję deweloperską, albo zastanawiamy się, jaki program mieszkań, czyli strukturę właśnie produktów w ramach tego programu deweloperskiego chcemy wyprodukować. Do takiej decyzji inwestycyjnej też tym bardziej musimy oprzeć się o jakichś analizach, a nie tylko, że tak powiem, polizany palec na wietrze i sprawdzamy, z której strony wieje. I tutaj oczywiście dane cenowe nam też są bardzo potrzebne w tym względzie, że jeżeli projektujemy, dajmy na to właśnie inwestycje 50 mieszkań w trzech kategoriach, no to nie będziemy posługiwać się już taką średnią rynkową, jaką znajdziemy, dajmy na to w raportach NBP, no tylko musimy już wycenić poszczególne kategorie czy klasy mieszkań z osobna. Ale już nie musimy dokładnie wyceniać, że 37 mieszkanie, to ono będzie kosztowało 273,642 zł, a to piętro wyżej już będzie droższe o 15 tysięcy. To już nie ma aż tak gigantycznego znaczenia na poziomie decyzji inwestycyjnej. Natomiast, no, tak jak mówię, no, musimy wejść trochę poziom głębiej. I wreszcie mamy tak zwane wyceny operacyjne. I to są wyceny już bardzo konkretnej, tej jednej nieruchomości, tego jednego mieszkania na tym trzecim piętrze, tym numerze 37, z tą ekspozycją na zachód, z tyloma oknami, tyloma pokojami, w takim standardzie i tak dalej. To są wyceny już realizowane w bardzo konkretnym celu, albo w celu sprzedaży, albo w celu zakupu, no bo czasami korzystamy z wyceny rzeczoznawcy, żeby ocenić, czy cena, która jest proponowana, jest racjonalna. To może być wycena zabezpieczenia pod kredyt, to może być wycena pod ubezpieczenie, pod likwidację ubezpieczenia, to może być budowa już konkretnego właśnie też cennika sprzedaży, dajmy na to przez dewelopera czy flipera. I to już jest bardzo konkretne pytanie, no, ile tam do przecinka trzeba i można położyć jakby zadaną nieruchomość. No i tutaj już musimy wejść bardzo szczegółowe dane transakcyjne, dotyczące jakby konkretnej nieruchomości, konkretnego tam promienia paruset metrów, bardzo porównywalnych jakby kategoriach mieszkaniowych. No i tutaj widzimy już zasadniczą różnicę, no bo nawet jeżeli zrobimy taką wycenę operacyjną na bazie danych transakcyjnych, no to ona nam nic nie powie, co będzie za rok, co będzie za 3 lata, albo jak to wszystko się zmieniało w czasie. Czyli niewiele nam powie o strategii, ona nam powie, ile dzisiaj uzyskamy za daną nieruchomość, czy to jest sensowna cena. Analogicznie decyzja inwestycyjna, gdybyśmy mieli robić wycenę każdego mieszkania, na przykład inwestycji na 200 mieszkań, no to same koszty jakby tej wyceny, no, mogłyby nas troszeczkę przerosnąć. Z drugiej strony poziom szczegółowości nie byłby już tak potrzebny, on nie wnosiłby powiedzmy tak dużo na tym etapie, na przykład kiedy jeszcze zastanawiamy się nad tą decyzją inwestycyjną. Więc jakby są różne zastosowania, są różne też do tego podejścia. Jako ciekawostkę wam powiem, że sztuczna inteligencja, a właściwie nowa jej odsłona generatywnego AI, jeszcze dzisiaj tak bardzo mocno się w to nie wpina, nie jest tak mocno zaangażowane, ale różne powiedzmy algorytmy już się pojawiają na obszarze wycen operacyjnych i powiedzmy takich narzędzi właśnie szacujących ceny nieruchomości. I tak naprawdę w przyszłości można oczekiwać, że decyzje inwestycyjne też będą bardzo mocno wspierane, na przykład policzenie iluś tam set tysięcy wariantów w ogóle, w jaki sposób można inwestycje poukładać. To taka na marginesie taka ciekawostka. No i kilka przykładów. Tutaj wybrałem tylko pojedyncze slajdy z naszej dużej prezentacji, którą nasi klienci dostali. Przykład: analiza cen na potrzeby budowy strategii. W nich, tak jak mówiliśmy, można się opierać na danych trochę bardziej ogólnych, tak zwanych statystykach, czyli na przykład średnia cena mieszkań w danym mieście w ostatnich tam, nie wiem, 15 latach. Która oczywiście, jak później też wyjaśnię, średnia temperatura w szpitalu, tak zwana, no niestety wymaga bardzo dobrego zrozumienia, jakby jak te średnie powstają, więc oczywiście trzeba tutaj mieć jakby na uwadze pewne niuanse. No, nie chcę w nie teraz wchodzić. Natomiast jeżeli popatrzymy na przykład, tu mamy wykres średnich cen nieruchomości na rynku wtórnym, transakcyjnych z ostatnich 4 lat dla Krakowa, Gdańska, Wrocławia i Poznania. I no i na przykład ta analiza taka strategiczna ma na celu odpowiedzieć nie za ile będzie 35-metrowe mieszkanie, dajmy na to na psim polu we Wrocławiu, na drugim piętrze bloku z wielkiej płyty, no ale ma nam odpowiedzieć na to pytanie, w który rynek lepiej zainwestować, jeżeli chodzi o to, który szybciej będzie rósł cenowo. No i na przykład tu widzimy, że Poznań zatrzymał swój wzrost cenowy w 2022 roku. Wrocław i wszystkie inne miasta, właśnie tutaj pokazane, Gdańsk, Kraków, one wyhamowały, ale po wprowadzeniu bezpiecznego kredytu zaczęły odbijać. Tu Kraków, Wrocław poszły bardzo mocno do góry, Gdańsk trochę, Poznań praktycznie stoi w miejscu. I to już jest jakiś wniosek strategiczny, że może to ten Kraków i Wrocław są ciekawymi rynkami, żeby w nie inwestować. A może ciekawszym właśnie wnioskiem jest stwierdzenie, no dobra, to może ten Poznań jest bardziej atrakcyjny, no bo on jest dzisiaj tańszy. Nie ma, być może, jeżeli z dodatkowej analizy bardziej takiej demograficznej, lokalnego rynku, rynku pracy, inwestycji i tak dalej, nam to też wyjdzie. Nie ma na przykład podstaw, żeby ten Poznań był tak długoterminowo, inaczej miałby się zachowywać niż te inne duże miasta. I może to Poznań jest ciekawym właśnie rynkiem, żeby tam zainwestować. Potem Poznań prędzej czy później doszlusuje do Krakowa czy do Wrocławia, tudzież Kraków, Wrocław może dzisiaj są lekko przewartościowane i nie należy tam właśnie inwestować. To jest przykład właśnie takiej analizy. Tak jak mówiłem, one są relatywnie mniej pracochłonne niż wycena poszczególnych mieszkań. Nie musimy mieć bardzo szczegółowych źródeł danych, nie potrzebujemy konkretnych transakcji. Odpowiadamy na pytania biznesowe. Natomiast tego typu analizy, te średnie, te statystyki, które właśnie najczęściej są jakby wyciągane we wszystkich artykułach prasowych, na YouTubach i tak dalej, one kompletnie nie nadają się do wycen operacyjnych i warto na to zwrócić uwagę, to są średnie, je trzeba rozumieć. Wszystkie te wnioski, duża część tych wniosków, która tam jest często wyciągana, one są naprawdę do kosza. Taka jest moja prywatna opinia. I co więcej, te wnioski inwestycyjne mogą być jednorazowe, to znaczy, że dzisiaj stwierdzamy, że ten Poznań może jest taki niedoszacowany. No ale za 5 lat ten wniosek może się zmienić, no bo ten Poznań na przykład dogoni te pozostałe rynki, może one spadną, a może Poznań spadnie, ale cała reszta pójdzie do góry. No w tym sensie, że za parę lat to sytuacja może nam się zmienić. No i oczywiście jakby łatwo tutaj, jeżeli nie wejdziemy w takie zrozumienie danych, że ta średnia to jest zbitek różnych nieruchomości pod różnymi warunkami też makroekonomicznymi, to możemy oczywiście dojść do błędnych wniosków przy nieodpowiednim jakby doświadczeniu, przy braku takiej, powiedzmy, poświęcenia trochę czasu w zrozumieniu tak naprawdę, jak to wszystko działa, czyli na przykład edukowania się w zakresie właśnie tego typu metodyk. No i tutaj najlepszymi narzędziami do tego typu danych, tego typu jakby analiz są raporty na przykład NBP lub inne raporty o długiej historii danych, transakcyjnych najlepiej, nie ofertowych, bo ofertowe dane to są, można powiedzieć, to są bardziej życzenia niż konkretne ceny. W sensie ekonomicznym cena ofertowa to nie jest cena, to jest tylko chęć konkretnej sprzedaży, ale to transakcja wyznacza cenę. Całkiem dobre są raporty Amronu, PKO BP, Metro House'u. Natomiast raporty i bazy danych na przykład portali ogłoszeniowych czy firm doradczych, no to one z reguły już są na tyle albo zawężone, albo są oparte na cenach ofertowych, że niestety ta wartość strategiczna już tutaj jest dość słaba i one mogą być wykorzystywane uzupełniająco, ale niekoniecznie jako takie źródło podstawowe. Analiza potrzeb inwestycyjnych. No i tutaj jakby analiza cenowa ma na celu zrozumienie, ile na przykład przychody z konkretnej inwestycji nam jakby wyjdą, gdzie na przykład jak prowadzicie projekt deweloperski, czy tam flipa, czy nawet prosty zakup tam mieszkania, zakup mieszkania na wynajem, to powinniście, przynajmniej praktycy, profesjonaliści robią to tak, że no, szacują na każdym etapie, na przykład zakupu, wyboru koncepcji, potem wyboru generalnego wykonawcy i tak dalej, szacują wartość tej nieruchomości albo możliwych dochodów. No i tutaj znowu te wyceny, żeby na przykład wycenić, dajmy na to, nawet tą inwestycję deweloperską, tak jak mówiłem, no, możemy skoncentrować się tak naprawdę na wycenieniu czterech, czy ile tam jest danej inwestycji, typów mieszkań, na przykład kawalerki, mieszkań dwupokojowego, trzypokojowego, takiego przeciętnego, no bo nawet jeżeli mamy ich 20, są na różnych piętrach, są na różnych ekspozycjach, mają różne układy, no to widzimy na jakąś tam średnią cenę. To nie jest tak, że pomijając jakieś ultra premiowe, nie wiem, mieszkanie na ostatnim piętrze, no to te ceny są w miarę zbliżone do siebie i jasne, że w cenniku one mogą być zróżnicowane, ale w praktyce ta cena jest dość zbliżona, te odchylenia nie są takie duże. No i na etapie jakby oceny projektu, czy decydowania się na konkretną koncepcję, no nie musimy brać rzeczoznawcę, żeby nam wycenił na przykład każde mieszkanie z osobna. Wyceniamy sobie cały program, wyceniamy łączne przychody, na tej bazie możemy łącząc to z pozostałymi kosztami na przykład realizacji projektu jakby ocenić, jaki będzie zysk z danej inwestycji, danej koncepcji, żeby wybrać najciekawszą koncepcję. To, że się tutaj możemy mylić o tam 3% w lewo czy w prawo, nie ma tak dużego znaczenia, bo jeżeli ten zysk będzie odpowiednio duży, no to już nam daje ten bufor ryzyka. Jeżeli przy naszej wycenie ten zysk brutto jest niski, no to już powinno sygnalizować, że nie powinniśmy się w sposób decydować na tę koncepcję. To, czy wycenimy dokładnie o 3%, to już niewiele zmienia. Wady natomiast są takie, że no ewidentnie no więcej trzeba już czasu na to poświęcić, bo już musimy wejść w konkretny lokalny rynek danych inwestycji w danym mieście, przy danych ulicach, w danych profilach, w danym czasie. Czyli już nie możemy skorzystać z takich prostych danych, jak te statystyki, o których mówiłem wcześniej. Te wyceny już mogą się doaktualizować, bo wystarczy, że na przykład sąsiad 2 kwartały później wprowadzi nam nową inwestycję obok, po kompletnie innych cenach, z kompletnie inną profilem jakby mieszkania albo podobnym właśnie. I ta wycena, tak jak tu też jest wskazane, no, musi być realizowana i powtarzana na różnych etapach, bo ona się może zmieniać bardzo mocno w czasie. I oczywiście, tak jak mówiłem, że no, nie trzeba tutaj wykorzystywać rzeczoznawcy, no to trzeba zwracać uwagę, że jak będziemy sobie wyceniać na przykład klasę mieszkań, no to możemy tracić ewentualnie te takie super kąski właśnie w przypadku, dajmy na to, tego super jakiegoś tam super mieszkania na ostatnim piętrze, albo możemy przepłacić, bo na przykład dwa, trzy lokale w danej inwestycji, dajmy na to w kamienicy, gdyby to była kamienica, no to może być tak, że te średnie są fajne, ale no mamy jakieś dwa, trzy takie szroty, że kompletnie nie mają wartości. Możemy przepłacić. No i tutaj najlepsze metody to są właśnie takie ręczne lub bardziej półautomatyczne zbieranie cen, ich samodzielna analiza, ewentualnie skorzystanie z rzeczoznawcy czy firmy doradczej, ale żeby wyrazić taki second opinion. Wyceniarki automatyczne też potrafią się na tym w miarę, powiedzmy sobie, radzić, bazy danych czy jakieś takie narzędzia wspierające z rynku pierwotnego, czy to domu, czy narzędzie do analizy cen, evaluer, dają radę też. Natomiast już raporty takie analityczne czy bazy transakcyjne już niekoniecznie są najlepszym rozwiązaniem. I wreszcie wyceny operacyjne. To są te najbardziej dokładne, najbardziej pracochłonne metody oszacowania wartości, gdzie wchodzimy już w bardzo duży konkret, konkretna nieruchomość. I tak jak mówiłem, mogą służyć do oceny konkretnej ceny mieszkania, za ile my transakcyjnie jesteśmy w stanie uzyskać, na co powinniśmy się nastawić. Wycena do przetargu publicznego, gdzie gmina na przykład, jak sprzedaje nieruchomość, musi dokonać jej oszacowania, czy na przykład przy likwidacji majątku syndyk takie wyceny realizuje. Jak jesteśmy po stronie kupującej, to może taka być wycena naszym narzędziem do negocjacji, gdzie po prostu idziemy do sprzedającego, mówimy, no chcesz milion, ale tu mam wycenę, że rzeczoznawca tutaj podpisał się, taki ma numer i w ogóle, no tu jest 800 tysięcy, więc ja może 900 zaproponuję i zobaczymy. Lub też takie tak zwane second opinion właśnie na zasadzie, kiedy my kupujemy za nie swoje pieniądze. Na przykład jeżeli kupujemy to na spółkę z inwestorami w ramach crowdfundingu, żeby po prostu no, zabezpieczyć siebie po prostu jako zarząd, że zapłacimy racjonalną cenę. Zabezpieczenie, czyli na przykład zabezpieczenie długu. Banki realizują wyceny jakby u rzeczoznawców, żeby ocenić, czy nieruchomość, na którą jest kredyt, będzie zabezpieczona, czy ona jest faktycznie tyle warta, ile ten kredytobiorca sobie rości. Przy kupnie nowego mieszkania na przykład na rynku deweloperskim to w miarę jest jeszcze powtarzalne, no ale wiadomo, jeżeli robimy na przykład refinansowanie albo zaciągamy pożyczkę hipoteczną, gdzie nieruchomość była nabyta lata temu, albo w ogóle ta cena nie jest znana, bo to jest jakaś tam historia ze spadków, no to tym bardziej ta wycena jest potrzebna, żeby ocenić, ile tego kredytu też bank tam racjonalnie może wstawić, a już abstrahując ze zdolności kredytowej. Czy wyceny wartości majątku spółki, na przykład na cele bilansowe, jaka jest wartość majątku, który na przykład znowu będzie pod podstawą jakiegoś tam zadłużenia. I wreszcie budowa cennika, dokładnego cennika, znowu tam co do piętra, co do metra i tak dalej. One są najbardziej oczywiście szczegółowe, wiarygodne. W przypadkach regulacyjnych, znowu na przykład ten kredyt, one są tylko jakby akceptowane tylko właśnie w realizacji przez osobę uprawnioną do tego. Natomiast no, oczywiście wady oczywiste są takie, że wymagają najwięcej czasu i danych do realizacji. Czasami nawet tych danych po prostu nie ma i tutaj rzeczoznawcy muszą po prostu rzeźbić, można powiedzieć, całkiem dobrze, że tak powiem, w swoich tam narzędziach. Dlatego czasami korzystają z nas jako takiego, powiedzmy, poczucia, co się dzieje na rynku, bo dane transakcyjne potrafią być bardzo opóźnione, na przykład w Warszawie czasami opóźnienia w spływie aktów notarialnych do powiedzmy, inaczej, czas jakby procesowania przez sądy wieczysto-księgowe wniosków o wpis do księgi wieczystej potrafił trwać tak długo, że w momencie, kiedy już następował, na przykład 12 miesięcy w okresie, kiedy na przykład były przekształcenia gruntów z użytkowania wieczystego na własność, bardzo dużo było opóźnienia po prostu w tych wpisach i to jednocześnie powodowało opóźnienia w spływie danych do na przykład rejestrów cen wartości nieruchomości. RCIWN, rejestr cen i wartości nieruchomości. Rzeczoznawca musi się opierać na danych transakcyjnych, przynajmniej przy wycenie porównawczej. No i tutaj po prostu opóźnienie w tych danych powoduje, że no fajnie, że korzystamy sobie z transakcji, ale one są sprzed roku, więc musimy je w jakiś sposób tam sobie korygować. To jest pewna wada jakby trochę tego podejścia, że trzeba być bardzo elastycznym, przynajmniej w Polsce do tego. No i tutaj najlepszym, najbardziej rekomendowanym źródłem są właśnie usługi rzeczoznawców majątkowych, którzy po prostu oni się tym zajmują, oni są do tego wykształceni, mają do tego uprawnienia, w pewnych warunkach tylko oni mogą to realizować i nie może tego zrobić losowa osoba z ulicy. Czasami można się wspierać jakby, no przynajmniej na cele wewnętrzne, czyli budowę cennika, no być może nie potrzebujemy rzeczoznawcy, ale potrzebowalibyśmy dobrych danych transakcyjnych, no i tutaj znowu są te gminne rejestry, czasem powiatowe rejestry, mamy rozwiązania też takie komercyjne, właśnie Emerson Evaluation, Cenatorium, można mieć własny proces analityczny i zbierania danych, na przykład na rynku najmu, w mojej firmie, w której kiedyś pracowałem, też mieliśmy taki proces zbudowany. No można w różne sposoby to ograć. Są też, powiedzmy, narzędzia do monitoringu cenowego, takich bardziej tak zwanego scrappingu, które ściągają z portali ogłoszeniowych dane bardziej szczegółowe i na tym można coś budować. Są narzędzia takie odpłatne też właśnie w portalach typu Otodom Rynek Pierwotny. Nie chcę się tam wywodzić dłużej na ten temat, one są pewnym punktem wyjścia, ale one same sobie wyceny nie zrobią, trzeba się jakby na nich oprzeć. No i mamy wyceniarki, które już tutaj często są wykorzystywane na przykład przez fliperów do oceniania właśnie ceny sprzedaży mieszkania, natomiast no tutaj trzeba mieć jakby dużą dozę ostrożności w ich wykorzystywaniu, bo one potrafią pokazywać różne dane i w drugiej części tej analizy moim klientom pokazywałem w ogóle właśnie, czym to się różni, jakie są duże różnice właśnie w tych wycenach. Teraz, jakie są podejścia do szacowania wartości rynkowej? Czyli jak to ten rzeczoznawca to robi? Oczywiście znowu tutaj disclaimer, rzeczoznawcy, nie obrażajcie się, tutaj upraszczam, to jest takie bardzo, bardzo, bardzo uproszczone podejście dla laików. Dużym uproszczeniem są dwa podejścia. Tak naprawdę jest ich trochę więcej, ale takie najczęściej wykorzystywane są dwa. Jedno to jest podejście porównawcze, benchmarkowe można sobie powiedzieć, i drugie to jest podejście dochodowe, cashflowowe. Ja mentalnie sobie upraszczam to w ten sposób, że oczywiście można podejście dochodowe spróbować na siłę zastosować do mieszkania, gdzie będzie mieszkała rodzina i próbować tam wycenić przez, nie wiem, odpowiednik czynszu najmu. Można spróbować metodą porównawczą wyceniać nieruchomość inwestycyjną, ale osobiście to nie będzie najlepsze rozwiązanie, ale jest stosowane i wyjaśnię, kiedy to ma sens. Natomiast zasadniczo ja raczej mam taki mental, że podejście porównawcze to są głównie mieszkania konsumenckie, powtarzalne, standardowe i też niestandardowe oczywiście, ale no w dużym skrócie to raczej się dobrze nadaje do mieszkań konsumenckich. Podejście dochodowe jest stosowane w nieruchomościach inwestycyjnych, w mieszkaniach na wynajem, owszem, można je stosować, jest to stosowane przez inwestorów, żeby oszacować, czy dana cena jest atrakcyjna, czy nie, ale przede wszystkim jest odnoszone do gruntów przynoszących bieżący dochód, czyli może być zastosowane na przykład do wyceny gruntu rolnego z konkretnymi znowu dochodami, planami, czy dotacjami, czy podbudowę OZE, ale przede wszystkim nieruchomości użytkowe, wszystkie handlówki, biurówki, magazyny, PRS-y, to wszystko jest wyceniane w oparciu o cashflow, czyli konkretnie wartość przyszłych przepływów z nieruchomości. I w dużym skrócie tak też się wycenia spółkę, tak samo tutaj nieruchomość możemy wycenić w oparciu o czynsze najmu, zawarte umowy, rent roll tak zwany, i na bazie tego można dokonać wyceny. Natomiast to podejście porównawcze, z którym wy najczęściej się spotkacie, kupując po prostu mieszkanie, kupując dom, robiąc, dajmy na to, zabezpieczenie pod kredyt, to jest podejście, które zakłada, że ceny powinny odpowiadać, cena danej nieruchomości powinna z jakimiś tam korektami odpowiadać cenom podobnych nieruchomości w okolicy, czyli po prostu porównujemy sobie naszą nieruchomość do podobnych obiektów i dokonujemy jakichś tam sobie korekt, o których zaraz powiem. I to najczęściej są zarówno te nieruchomości, które nie przynoszą dochodu, to są mieszkania właśnie te głównie do konsumpcji, ale tak jak mówiłem, mieszkanie konsumenckie można wynająć, więc może się stać tym inwestycyjnym, zacznie mieć cash flow. Inwestorzy patrzą na to w ten sposób, że okej, cena nieruchomości jest, nie wiem, na to 10 tysięcy złotych za metr, to mówi podejście porównawcze, bo w okolicy są właśnie nieruchomości tam o cenie między tam 9 a 11 tysięcy. Natomiast podejście dochodowe mówi, ok, ale za ile ja mogę wynająć to mieszkanie i ile ten czynsz przy dzisiejszych stopach procentowych, ile on jest wart? No i może wyjść, że on jest wart 12 tysięcy złotych. Czyli na przykład podejście dochodowe będzie dawało wyższą wycenę niż porównawcze. To nam powie, że dana nieruchomość jest lepszą inwestycją niż takim dobrym do konsumowania. I na odwrót, jeżeli podejście dochodowe nam pokaże niższą wycenę niż podejście porównawcze, czyli z czynszu wynika, że ono jest warte 7 tysięcy złotych, a z rynku 10, to pewnie oznacza, że po prostu to będzie zła inwestycja, będzie za niska stopa zwrotu. Zresztą zaraz to wyjaśnię. Grunty niedochodowe, czyli na przykład budowlane, i nie tylko budowlane, ale grunty, które po prostu nie mają jakiegoś pozwolenia na budowę, nie mają szybkiej możliwości przetransponowania na jakieś przepływy finansowe, no to praktycznie tutaj tylko podejście porównawcze ma tylko i wyłącznie zastosowanie. Oczywiście w gruntach przede wszystkim korzysta się z metody porównawczej, ale chciałem też przez to powiedzieć, że grunty, które mogą generować dochodowość, można się na upartego tutaj podejściem dochodowym też do nich wybrać. Teraz jak działa podejście porównawcze? Są trzy metody w dużym skrócie znowu, nie wchodząc już w takie niuanse, bo to już jest naprawdę statystyka uproszczona dość często, bo też nie ma co się oszukiwać, że tu jakieś big data się pojawia, natomiast są trzy metody, z którymi się po prostu spotkacie, właściwie dwie, a trzecia już raczej się pojawia gdzieś tam w tle. Jedno to jest porównywanie parami, to najczęściej się stosuje w sytuacji, kiedy próba porównywalnych nieruchomości, do których możemy się odnieść, jest bardzo mała, na przykład są tylko 3-4 w okolicy w ostatnich tam na przykład roku, no i po prostu wybieramy sobie te trzy, dokonujemy pewnej takiej korekty każdej nieruchomości, czyli nie wiem, patrzymy na tą jedną i ta pierwsza w porównaniu do naszej jest na przykład troszeczkę ładniejsza, okej. Była sprzedana za 500 tysięcy, no to biorąc pod uwagę, że nasza nieruchomość jest trochę brzydsza, to powinniśmy ją trochę skorygować w dół, czyli tak jakby na niby powiedzieć, aha, co by było, gdyby tamta była trochę brzydsza, no to by poszło nie za 500, to za 450. A kolejna na przykład, nie wiem, ma gorsze piętro niż nasza, więc musielibyśmy jej trochę tą cenę podnieść, żeby ją bardziej porównywalną ją uczynić. No i po takich korektach, każda nieruchomość po takiej korekcie ma jakąś tam nową cenę, już bardziej trochę skorygowaną, ekspercką znowu. To jest niestety eksperckość przez to, że tych danych tak dużo nie ma. Biorąc średnią z tych właśnie kilku transakcji, dostajemy naszą wycenę. Tyle i aż tyle, bo cały trik polega tutaj, tak jak mówiłem, w tej eksperckości tych korekt. Ponieważ nie mamy zbyt dużo transakcji w tej sytuacji i to niestety jest bardzo nagminne wręcz, przy niestandardowych nieruchomościach, na przykład duże domy, nietypowe działki albo lokalizacja, w których jest mało transakcji, to ta wycena no, staje się bardziej sztuką, aniżeli jakąś tam dużą statystyką i tutaj doświadczenie właśnie rzeczoznawcy ma duże, gigantyczne znaczenie. Jeżeli mamy tych próbek więcej, to częściej stosujemy z metody korygowania średniej ceny. Czyli bierzemy sobie jakąś większą próbkę porównywalnych nieruchomości, może trochę ładniejszych, trochę brzydszych, może trochę w lepszym, gorszym stanie i tak dalej. I dokonujemy odrzucenia jakichś tam wartości skrajnych, zostaje nam jakaś tam próbka w różnych standardach i wyceniamy sobie średnią tych podobnych nieruchomości, którą znowu musimy trochę skorygować, na ile ta średnia, to na przykład jeżeli w średnich nieruchomościach mamy trochę gorszy standard mieszkaniowy niż nasz, tak jest ocenione, no to tą średnią z tych nieruchomości jeszcze musimy trochę sobie zawyżyć, tam zaniżyć. I tutaj oczywiście też są do tego takie metody punktowe na przykład stosowane przez rzeczoznawców. Znowu to jest trochę eksperckości w tym może być. No niemniej ze względu na większą próbkę mamy tutaj tą wycenę bardziej rzeczywistą. No i wreszcie analiza statystyczna, czyli sytuacje, w których mamy różne dane transakcyjne, używamy na przykład jakiegoś modelu, począwszy od regresji liniowej, bardziej zaawansowane, które nie są w normalnych wycenach jakby stosowane na co dzień, natomiast one najczęściej się pojawiają albo w sytuacjach korekt cenowych, gdzie uwzględniamy czas, albo właśnie w tych narzędziach tym automatycznych, o których też mówiłem. No i nie będę już tutaj się rozwodził o zaletach i wadach tej metody, to sobie w prezentacji, w nagraniu możecie zobaczyć. Tak jak mówiłem, no w dużym skrócie to znowu, te mieszkania konsumenckie, czy tam nieruchomości mieszkalne do konsumpcji, grunty budowlane, grunty do jakiejś tam zabudowy, to ewidentnie to jest najlepsza metoda. Dochodowe podejście do wyceny nieruchomości, którą możecie znać, powiedzmy z takich różnych szkoleń czy materiałów poświęconych inwestowaniu w mieszkania, to jest takie założenie, że wartość nieruchomości nie zależy od tego, ile tam jest metrów i ile one kosztują na rynku, tylko zależą od tego, jakie są dochody z danej nieruchomości, jaki zysk ta nieruchomość może przynosić. To jest jedna rzecz. I zakładając, że ten zysk będzie nieskończony w czasie, albo przynajmniej będzie odpowiednio długi, jakiej stopy kapitalizacji my będziemy oczekiwać? Czyli przykładowo, jeżeli nieruchomość przynosi rocznie 10 tysięcy złotych, no to wartość tej nieruchomości to nie jest 10 tysięcy złotych poprzez czasy, no bo to by byłaby nieskończona wartość. My oczekujemy jakiejś stopy rocznej zwrotu. 3%, 5%, 7%. I w dużym uproszczeniu metodzie prostej kapitalizacji, to jest taka totalnie najprostsza metoda, stosowana właśnie na tych wszystkich szkoleniach do tam inwestowania w najem i tak dalej, dzieląc na przykład te 10% przez oczekiwany nasz zwrot roczny, na przykład 5%, dostajemy jej wycenę, 10 tysięcy razy 20, to jest 200 tysięcy, 200 tysięcy jest warta ta nasza nieruchomość, bo jak włożymy 200 tysięcy, będziemy co roku wyciągać 10 tysięcy z najmu, to będziemy właśnie zarabiać 5%. Od i cała metoda. Natomiast oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Stopa kapitalizacji, no pomijając powiedzmy nieruchomości komercyjne w niektórych krajach, gdzie to jest dobrze śledzone, no to jest bardziej opinia czy takie zachowanie rynkowe ogólne niż jakaś twarda liczba. Stopa kapitalizacji najczęściej to zależy od tego, jakie są po prostu rynkowe stopy procentowe. Najczęściej w nieruchomościach one są odpowiednio wyższe, na przykład oprocentowanie obligacji skarbowych, czyli jeżeli dzisiaj mamy obligacje skarbowe w Polsce warte mniej więcej te rynkowe 5,5%, no to przyjmuje się, że na przykład bezpieczne nieruchomości powinny im dawać tak zwany yield, na przykład plus 1 punkt procentowy, bardziej ryzykowny plus 2, plus 3, plus 4 punkty procentowe, czyli na przykład małe mieszkanie na wynajem gdzieś na Gwizdowie, no to będzie 5% plus X, czyli na przykład powinno dawać 10%, mieszkanie w Warszawie może być zbliżone do obligacji, to będzie 5,5-6%. Natomiast to jest tak naprawdę kwestia trochę indywidualna danego inwestora. Druga rzecz, gdzie najczęściej pojawiają się błędy, to szacowanie samych dochodów z nieruchomości, bo to nie są przychody z najmu, to są przychody z najmu pomniejszone o koszty operacyjne. To jest najczęstszy błąd, taki jest popełniany w ofertach i decyzjach inwestycyjnych, bo zapomina się o kosztach po pierwsze właśnie mediów, utrzymania, podatków, ubezpieczenia, remontów, amortyzacji, nie jest to bardzo często brane, jakby nie potrącamy o to przychodów i po drugie nie potrącamy przychodów też już właśnie wyleciało mi z głowy, już mi się przypomina, o pustostany, bo ile w nieruchomościach komercyjnych nawet jak wynajmiemy nasz lokal na 10 lat, no to po tych 10 latach, czy nawet w ciągu tych 10 lat może nam się ta umowa najmu rozwiązać i akurat warunki rynkowe mogą być takie, że tak łatwo nie znajdziemy nowego najemcy. Dzisiaj na przykład w nieruchomościach biurowych gdzieniegdzie ten problem jest, a w mieszkaniach to jest normalne, że no mamy jakiś tam pustostan. Oczywiście magicy mówią, że ja umiem wynajmować 100% i więcej w ciągu roku. No oczywiście. Niemniej ostrożny, inteligentny inwestor jakby zachowuje tutaj lekką ostrożność i jakieś tam pustostany dodaje. To jest metoda prosta, bardziej zaawansowane to są metody właśnie DCF, stosowane też między innymi w wycenach spółek, to jest praktycznie to samo, nie będę się na ten temat rozwodził, to było w pewnym nagraniu, w pewnym szkoleniu pewnej takiej analizie dla moich klientów, którzy skorzystali z tego na FLTR. No i teraz dochodzimy do metryk. Też opowiem je bardzo krótko, bo można tutaj się w tym zgubić. Chcę tylko zasygnalizować pewne rzeczy, pewne ważne różnice. Pierwsza, rozróżnianie cen ofertowych od transakcyjnych. I to jest pierwszy podstawowy błąd. 95% artykułów, opinii, wypowiedzi, które znajdziecie w internecie, to są ceny ofertowe, czyli w jakiej cenie sprzedający deweloper czy osoba prywatna oferuje daną nieruchomość. I ona odzwierciedla oczekiwania sprzedających. Nawet jeżeli wszyscy sprzedający mają wyższe oczekiwania, to nie jest to cena w sensie ekonomicznym. W sensie ekonomicznym cena to jest cena, po jakiej nie tylko sprzedający chce sprzedać nieruchomość, ale też kupujący się zgodzi na zakup nieruchomości. I tą ceną jest cena transakcyjna, ona odzwierciedla możliwości kupujących, bo póki nie ma transakcji, nie ma ceny. I warto na to zwracać uwagę i warto też korzystać ze źródeł, gdzie ta cena transakcyjna też jest widoczna, gdzie możemy ją porównać. Będziecie bardzo mocno zaskoczeni, jak mocno potrafią się rozróżniać ceny ofertowe od cen transakcyjnych. Oczywiście Jak my sprzedajemy, no to my nie będziemy wystawiać po tyle, ile jest cena transakcyjna, bo po drodze są negocjacje, jakieś obniżania i tak dalej. Na to też są ciekawe statystyki, tak swoją drogą. Natomiast wyjdziemy z oczywiście z ceny jakiejś tam ofertowej, ale no musimy mieć z tyłu głowy, że gdzieś tam jest przestrzeń między tym a jednym a drugim. Jeżeli my jesteśmy deweloperem, no to już musimy być zdecydowanie bardziej ostrożni, bo jak radośnie założymy, że nasze ceny ofertowe dzisiaj z rynku za tyle sprzedamy nasze mieszkania i zapomnimy o tym, że z reguły te transakcyjne są po prostu niższe, bo tak jak mówiłem, rabaty, bonusy, kuchnia za darmo i tak dalej, jeszcze rynek się obsunie w międzyczasie, co też się zdarza, no to możemy się obudzić 15% niżej z naszym zyskiem i nagle się okaże, że nie zarabiamy. Druga rzecz, cena, jednostka ceny. Najczęściej w Polsce się stosuje cenę za metr kwadratowy i to jest najbardziej preferowana miara w Polsce. Paradoks jest taki, że na świecie mało kiedy się stosuje cenę za metr kwadratowy. Z reguły analizowane są ceny łącznej nieruchomości, czyli na przykład jak się zmieniały średnie ceny domów w Stanach Zjednoczonych, czy tam mediana, o których zaraz powiem, czy jak się zmieniały średnie ceny mieszkań w Niemczech. Czy kosztowały 300 tysięcy euro, czy 400 tysięcy. Cena za metr kwadratowy jest bardzo rzadko stosowana, u nas na każdym portalu jest raportowana, na zagranicznych portalach tego nie ma. I to jest nasze jakieś tutaj zboczenie trochę krajowe, dlatego zboczenie, że po pierwsze jest to matematyczna kalkulacja i możemy mieć mieszkanie, które, dwa mieszkania, praktycznie identyczne, wszystko się w nich zgadza, wszystko jest to samo, jedno ma 40 metrów, drugie ma 45 metrów, z perspektywy kupującego one są warte dokładnie tyle samo, bo te 5 metrów kwadratowych na przykład nie, zżera korytarz tam cokolwiek innego, one nie mają żadnej wartości użytkowej, nie mają żadnej wartości funkcjonalnej. Z perspektywy dewelopera nawet wybudowanie tych 5 dodatkowych metrów no nie było też jakieś specjalnie znacznie droższe. Natomiast jakby wycenie takie, jak podzielimy sobie cenę tu 400, tam 400 tysięcy, no to wyjdzie dość duża różnica już w cenie za metr. I bardzo dużo ludzi się gubi na tej średniej cenie za metr kwadratowy. Małe mieszkania mają wysokie ceny za metr kwadratowy, duże z reguły mają małe i kompletnie nam ta cena za metr kwadratowy nic nie mówi o tym, ile nasz kupujący, na ile on jest, może w ogóle kupić daną nieruchomość. No bo co z tego, że metr jest za 20 tysięcy? No to nic nie mówi. Ma znaczenie, ile jest metrów. No bo to kwota 400 tysięcy, 700 tysięcy, 1 200 000, 100 tysięcy. To jest pytanie, czy nasz kupujący ma tyle gotówki lub czy ma tyle zdolności kredytowej. Więc ja zachęcam i oczywiście w wycenach już takich operacyjnych stosuje się wycenę ceny całkowitej, bo to ona tak naprawdę mówi, po pierwsze, ile ten kupujący musi mieć pieniędzy, żeby ją kupić, czy on jest w stanie ją kupić, czy też nie i kto to będzie, jaki będzie potencjalny kupujący. A w inwestycjach dochodowych, gdzie mamy cash flow, no to już jest ultra krytycznie ważne, no bo nikt w Polsce nie wynajmuje mieszkań na rynku komercyjnym. Na rynku komunalnym to jest co innego, ale na rynku komercyjnym mieszkań się nie wynajmuje za metr kwadratowy, że hej, wynajmę ci te dwa pokoje za 40 zł za metr kwadratowy, tylko te dwa pokoje kosztują 4000 zł. I tak musimy przejść na cenę całkowitą, żeby sobie ocenić rentowność czy wycenę taką wartościową. Następnie mamy statystykę ceny. Średnia i mediana. W Polsce najczęściej jest stosowana średnia, to średnia arytmetyczna. Tutaj jeżeli nie wiecie, to po prostu zachęcam was poczytać troszeczkę, co to jest, jak się liczy średnią. Natomiast problem ze średnią jest taki, że ona jest bardzo mocno wrażliwa na wpływ odstających obserwacji i zmiany w strukturze danych. W dużym skrócie mediana to coś, co jest rzadko stosowane w polskich raportach, w GUS-ie się czasem pojawia, natomiast mediana znacznie lepiej prezentuje przeciętną sytuację, jest mniej wrażliwa na odchylenia. Mediana się po prostu liczy w dużym uproszczeniu tak, że jak jest na przykład 100 mieszkań, to cena mediana ceny to jest mediana 50 mieszkania, a właściwie 50 i tam z lekką korektą do 51. Czyli to jest dokładnie środek stawki. Ona dzieli zbiorowość na pół. Różnica jest w wynagrodzeniach na przykład. Średnie wynagrodzenie w Polsce to jest 7,5 tysiąca złotych, mediana to jest około 5,5 tysiąca złotych. Dlaczego? Bo ta średnia jest zawyżana przez małe grono osób, które bardzo dobrze zarabiają. Większość Polaków zarabia poniżej średniej, zarabia po prostu minimalną, lekko powyżej minimalnej. I na przykład do wycen waszych, czy tam do planowania projektów, lepiej stosować medianę, w tych analizach, bo ona po prostu będzie trochę bardziej rzetelna. I wreszcie charakter czasowy, na którym większość osób się już totalnie wykłada. Nie rozumiem różnicy między krótkoterminowymi cenami i długoterminowymi. Ludzie mówią, ceny nie spadają, zawsze będzie drożej, bo wyższe wynagrodzenia, bo droższe materiały, gruntów nie przybywa. To prawda, ale w długim terminie. Ceny są cykliczne i każdy profesjonalista wam to potwierdzi i powie, że nie ma takiej sytuacji, że nieruchomości zawsze są droższe. Są takie krótkoterminowe okresy, kiedy emocje, moda, zmiany w popycie, zmiany w stopach procentowych potrafią totalnie wywrócić rynek i wystarczy popatrzeć na ceny w Polsce w 2022 roku na przykład, czy w okresie 2008-2013, gdzie ceny spadały. I zobaczymy, co będzie w najbliższym czasie oczywiście. Natomiast tak samo w drugą stronę potrafią bardzo szybko rosnąć w 2023 roku. I wiemy, że to jest emocje, moda i bezpieczny kredyt i tak dalej. Musimy to sobie odróżnić od tych długoterminowych czynników po prostu. Ludzie tego nie rozumieją. Jest też szereg różnych takich, powiedzmy, wspierających rzeczy, typu jakieś dyskonta, zmiany procentowe. O tym wam nie będę tłumaczył, to już jest w zaawansowanej części na moim portalu. Więc jak ktoś chce, to zapraszam po prostu do subskrypcji. I wreszcie źródła danych, 7 typów źródeł danych, jakie są stosowane przez profesjonalistów. Począwszy od takich, tutaj je podzieliłem w zależności od tego, czy one są dostępne, jak łatwo możemy z nich skorzystać, aż po te dokładne. Jak się domyślacie, dokładność to też jest czas i najczęściej pieniądz. Pierwszym takim źródłem, grupą źródeł to są raporty rynkowe, takie statystyczne, jak mówiliśmy NBP czy GUS. I tam jest szereg oczywiście innych raportów, które wymieniamy też u nas na portalu, gdzie mamy powtarzalne źródło obiektywne, z reguły na dużej próbie danych statystyk, które się przydają właśnie do budowy strategii, natomiast one mają dość duży poziom ogólności i dość duże opóźnienie w publikacjach. I o tym warto wiedzieć, korzystając z raportów, jakie tam są właśnie te niuanse. Możemy korzystać z danych gromadzonych przez portale online'owe, takie, gdzie są właśnie te portale ogłoszeniowe i one bardzo często pokazują dość szczegółowe dane z dość małym opóźnieniem, czasami nawet tylko miesiąca, gdzie te dane mogą być przydatne, żeby poczuć taki puls rynku. Natomiast problem pierwszy jest taki, że mamy efekt próby, czyli mamy po prostu dane oparte na ofertach zgłoszonych w danym portalu. Jeżeli dany portal na przykład co do zasady na przykład ma bardziej takie premium mieszkania, czy tam deweloperskie, droższe, bo nie wiem, na przykład koszty opłat właśnie za publikację są wyższe i po prostu mamy ograniczenie po prostu tego, kto tam się wystawia, to będziemy mieli efekt próby, będziemy mieli zawyżoną tą średnią cenę. I druga część jest taka, że to są oferty. Tłumaczyłem cenę ofertową, nie będę się rozwodził na ten temat. Następnie mamy tak zwane AVM-y i scrapping, gdzie w dużym skrócie AVM-y to są automatyczne wyceniarki, które zbierają dane ofertowe ze stron www. Czasami są wspierane przez też dane transakcyjne. Dzięki nim możemy bardzo szybko, bardzo łatwo wyklikać sobie, gdzie jest dane mieszkanie, jaki tam ma metraż i tak dalej. Dostajemy sobie jakąś wycenę właśnie na bazie różnych tam rzeczy. Problem jest taki, natomiast z tymi AVM-ami, znaczy problemów jest więcej, natomiast tak, po pierwsze to jest czarna skrzynka, wy nie wiecie, jak dokładnie to narzędzie to robi i w drugiej części tej analizy dla moich klientów ja porównywałem kilka takich narzędzi, każde pokazuje co innego, najlepiej się sprawdza średnia w ogóle z tych narzędzi i one są oparte niemal wyłącznie albo przede wszystkim na danych ofertowych z tego względu, że te dane transakcyjne są trochę odsunięte w czasie i to robi jakiś algorytm. Teraz w zależności od tego, czy ten algorytm jest lepszy, czy jest gorszy, no tu mogą wychodzić bardzo różne rzeczy. Co więcej, te wyceniarki, one nie radzą sobie z mniej standardowymi rzeczami. Domy, działki, to już zapomnijcie, to w ogóle tutaj to nie zadziała. No więc trzeba zwrócić uwagę po prostu na to, kiedy warto z tego korzystać w jakichś zastosowaniach. Mamy następnie firmy dostawców danych, wspominałem kilka w trakcie tego nagrania, które koncentrują w bardzo fajnych narzędziach duże ilości danych transakcyjnych właśnie między innymi z urzędów, z danych transakcyjnych. Dzięki nim możemy bardzo szybko ze wsparciem też fajnych narzędzi do wyceny dojść do tych danych transakcyjnych, które no, siłą rzeczy one muszą być troszeczkę ewentualnie nawet trochę bardziej opóźnione niż dane urzędowe, no bo trzeba je zasilić, ale nie zawsze. Natomiast te narzędzia kosztują. No nie są za darmo. Ktoś wykonuje pracę, ktoś inwestuje w te dane, bo trzeba je wyczyścić, obrobić, kupić od urzędów, więc no, za darmo tego nie zrobicie. Natomiast no, jak sprzedajemy nieruchomość za paręset tysięcy złotych, no to zapłacenie za dostęp do danych, no naprawdę paruset złotych, no to trzeba być, sorry, tu sejdę cebulą straszną, żeby kutwić te paręset złotych. Totalnie. Następnie mamy właśnie urzędy. I tu mamy przede wszystkim rejestry cen i wartości nieruchomości, gdzie znowu każde miasto czy powiat zbiera właśnie takie dane w rejestrach cen i wartości nieruchomości. Mamy tutaj bardzo szczegółowe dane z wypiskami, z aktów notarialnych, z reguły oczywiście nie zawsze. Mamy po prostu kompletną bezstronność, mamy obiektywność tych danych, no bo to robi jakiś urząd, tam sobie to przetwarza. Problem niestety z tymi danymi jest taki, że po pierwsze, tak jak mówiłem, są to opóźnienia. Dostęp nie jest taki prosty, że my tam sobie wyklikamy i od razu jest, no, musimy złożyć wniosek, on się tam procesuje, jakiegoś maila czasami trzeba tam wysłać. To trwa i musimy też za to zapłacić, zwłaszcza jeżeli chcemy dużą ilość danych i jeszcze nie mamy jakiegoś uzasadnienia typu my mamy nieruchomość i chcemy ją sprzedać. Więc jak robimy jedno mieszkanie, ma to sens. Jak robimy seryjnie, jesteśmy fliperem, to szkoda czasu na to. To już lepiej skorzystać właśnie z dostawcy danych. Wreszcie są blind testy. To często korzystałem w mojej działalności, gdzie po prostu wystawiamy oferty do internetu, zbieramy wyniki, jaki jest odzew, ile jest telefonów, ile osób tam się pyta. Dzięki temu możemy sobie dokładnie na bieżąco, tu i teraz, w tej sekundzie sprawdzić, co mówi rynek, jaki jest odzew. Możemy robić testy AB, jeżeli chodzi o właśnie wystawiane ceny, zdjęcia i tak dalej, żeby porównywać, jaka strategia cenowa może być najlepsza. Natomiast to jest ewidentnie czasochłonne. Musimy mieć ludzi do tego, albo jakiś właśnie system, narzędzie, które służy do wrzucania cen do, przepraszam, ogłoszeń do internetu, a potem jeszcze to trzeba zebrać i obrobić. Ewidentnie to będzie mało reprezentatywne, no bo to będzie jakiś wycinek czasu w danej chwili i jeżeli nie macie powtarzalnego procesu, no to można też dojść do błędnych wniosków i trudno się to skaluje. No i wreszcie mamy tych rzeczoznawców, doradców, czyli profesjonalistów, którzy używają wiedzy eksperckiej. Mamy wtedy indywidualne podejście. Mamy może niepewność, ale dużą szansę na to, że ta wycena będzie najbliższa rzeczywistości. Ona zawsze bierze też pod uwagę kontekst i otoczenia makroekonomicznego, i sytuacji sprzedających, i otoczenia rynkowego tutaj w danej chwili, i danej nieruchomości, czyli jest najbardziej jakby rzetelna. Natomiast oczywiście jest bardziej kosztowna, no bo tu już musimy użyć czasu pracy ludzi. To chwilę zajmuje, zanim ta wycena powstanie. I oczywiście też może być subiektywna, no bo dany rzeczoznawca może być trochę bardziej pesymistą, trochę bardziej optymistą i nawet w tych korektach takich eksperckich, o których mówiłem, tam może się to pojawiać. Czym się różni rzeczoznawca od doradcy? I my na przykład jesteśmy firmą doradczą, też wspieramy na przykład procesy transakcyjne. Różnica jest taka, że rzeczoznawca po pierwsze jest uprawniony do konkretnych wycen, które są stosowane w procesach danych na to zabezpieczania nieruchomości w drodze kredytowej i tak dalej, czy w sprawach sądowych, czy w sprawach właśnie z syndykami i tak dalej. I w tych wszystkich procesach takich sformalizowanych prawnie, no oczywiście rzeczoznawca to jest ta osoba. Natomiast do celów wewnętrznych, na przykład do wymyślania, ok, ile my możemy położyć za daną nieruchomość, albo jakie są różne warianty, ile ta nieruchomość będzie warta w momencie, kiedy będziemy ją sprzedawać, w różnych wariantach, scenariuszach, strategiach, to nie potrzebujemy rzeczoznawcy. Co więcej, rzeczoznawca niekoniecznie tu najlepiej się odnajdzie. I doradcy biznesowi bardzo często tutaj wspierają tutaj modelowaniem finansowym i właśnie taką, powiedzmy, podejściem, okej, ile może być warta cała nieruchomość, minus oczywiście wszystkie koszty i budowa, powiedzmy, całego takiego modelu typu cash flow, czy inwestycyjnego nieruchomości. To do tego są już doradcy wykorzystywani do pojedynczej nieruchomości. Oczywiście to nie ma sensu, to ma sens w momencie, kiedy robimy całą inwestycję albo dużą transakcję, kupujemy spółkę oczywiście i tak dalej. No to wtedy jak najbardziej w ten sposób. No i tyle, jeżeli chodzi o to, jak analizować cenę. Chciałem Wam na koniec tylko powiedzieć, że 2 tygodnie temu, w momencie, kiedy to nagrywam, bo publikacja będzie troszeczkę później, obchodziliśmy pierwsze urodziny FLTR. FLTR to jest ta firma, którą założyłem rok temu i dzięki której między innymi oglądacie to nagranie. Różne nasze analizy, którymi czasami się dzielimy w otwartym internecie, ale przede wszystkim do naszych subskrybentów, którzy po prostu wspierają naszą firmę i wspierają te analizy właśnie subskrypcją. Słuchajcie, no, w ciągu roku z jednoosobowej firmy, którą ja założyłem, już liczymy 4 osoby, opublikowaliśmy 54 newslettery, 48 analiz, ponad 30 godzin takiego materiału, jak tutaj widzicie, powstało w ogóle do naszych analiz, bo każda analiza ma bardziej szczegółowe nagranie, dokładne omówienie, prezentację, taką jak tutaj, no to prezentacja do tego nagrania dla naszych subskrybentów liczyła 4 razy więcej slajdów, gdzie te wszystkie szczegóły, wszystkie nazwy, linki do tych narzędzi są podane. Już ponad 800 slajdów tego typu już powstało. Robimy webinary. Już było ich 7, właściwie 8 edycji, tu nawet zapomnieliśmy zaktualizować jedną liczbę, które kilkanaście godzin czasu poświęciliśmy naszym subskrybentom na wspólną rozmowę właśnie o rynku nieruchomości, o tym, co się dzieje. I zapewniamy też dashboardy analityczne, gdzie na przykład dashboard analityczny, który jest podlinkowany w tej chwili, możecie go sobie kliknąć, właśnie jest oparty na danych z jednego z najlepszych źródeł, właśnie o cenach transakcyjnych z NBP, gdzie w łatwy sposób możecie sobie tą strategię analizować dla swojego miasta, dla różnych segmentów też cenowych, więc to jest super narzędzie do tego typu analiz. Już ponad 1200 osób, zarówno w wersji darmowej, bo FLTR też działa w wersji darmowej, ale oczywiście wtedy już nie dajemy tych wszystkich rzeczy, i też w wersji premium jest już bardzo dużo osób, bo to już w trzech cyfrach liczymy. I po prostu wspiera naszą firmę, za to bardzo serdecznie Wam dziękujemy. No i co najważniejsze, jesteśmy po prostu, dostaliśmy Nagrodę Innowacji Roku Stowarzyszenia Mieszkaniczych, więc to nie tylko tak, że no my to doceniamy, ale też widać, że i inni też doceniają. Więc jeżeli chcielibyście skorzystać z FLTR, z tej subskrypcji, zobaczyć, jak to działa, a może zostać z nami na dłużej, to właśnie z okazji urodzin do końca tego roku mamy promocję na subskrypcję FLTR. Macie dostęp dzięki niej do wszystkich newsletterów, też tych starych, historycznych, do tych analiz, o których właśnie dzisiaj ją też pokazywałem. I wszystkie, które powstaną w przyszłości, możecie brać udział właśnie w tych webinarach, możecie korzystać z tych dashboardów. Wszystko to jest w ramach jednej ceny miesięcznej, która w ramach tej promocji wynosi 69 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące. Tyle, że to nie jest tak, że musicie z góry się zdeklarować na 3 miesiące albo na rok i tak dalej. Możecie już w pierwszym miesiącu wyłączyć tą subskrypcję, tylko zapłacić 1,69 zł i zapomnieć o tym wszystkim. Ale jeżeli Wam się spodoba, oczywiście możecie z nami zostać. Później ta cena rośnie do 99 zł miesięcznie. To jest standardowa cena. Podkreślamy, że dajemy gwarancję tej ceny, bo od stycznia 2024 roku podnosimy nasz cennik, ponieważ po prostu wartość tego całego serwisu wzrosła dzięki tym wszystkim narzędziom, które w ostatnim roku stworzyliśmy. I tak będziemy co roku podnosić tą cenę. Więc korzystając teraz też macie gwarancję tego, że już zawsze będziecie płacili 99 zł. Można powiedzieć, że to jest pewna inwestycja w wasze najlepsze dane, analizy, rekomendacje z rynku nieruchomości. Więc jeżeli działacie na tym rynku mniej czy bardziej, to serdecznie zapraszam do tego, żeby razem z nami iść na ten szczyt bycia liderem na rynku nieruchomości, korzystając w sposób profesjonalnych narzędzi, takich jak korzystają duże korporacje, żeby po prostu być w stanie konkurować. Więc serdecznie Was zapraszam jeszcze raz do subskrybowania i naszego kanału na YouTubie, czy kanału na Spotify, czy jakiegokolwiek innego. Jeżeli Wam się podobało to nagranie, zostawcie łapkę w górę, lajka, serduszko i śledźcie nas, inspirujcie po prostu na nasz kanał. A jeżeli interesują Was właśnie takie analizy, takie dane, takie dashboardy, to zapraszam Was serdecznie jeszcze raz do skorzystania z subskrypcji FLTR. A Was wszystkich pozdrawiam serdecznie, życzę miłych i wesołych świąt, gdybyśmy się nie widzieli i do zobaczenia.